trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
27. niedziela zwykła, rok A. Z proroctwa Izajasza. Chciałbym mojemu umiłowanemu zaśpiewać pieśni mego ukochanego o jego winnicy. Z psalmu 80. A my już nie odstąpimy od Ciebie. Pozwól nam żyć, a będziemy Cię chwalić. Z listu apostoła Pawła do Filipian. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co usłyszeliście i zobaczyliście we mnie, a Bóg pokoju niech będzie z wami. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który wyda jego owoce. Siostry i bracia, przed nami trzecia niedziela, której liturgia słowa odnosi się do winnicy, do miejsca, gdzie uprawia się winorośle i winogrona, do miejsca, do przestrzeni, gdzie pracują ludzie nad wyrobem wina, bo te winnice to nie tylko samo pole uprawne, ale również wieża z tłocznią, to wszystko, co potrzebne jest do produkcji wina. Zresztą taki był zwyczaj, to możemy przeczytać w komentarzach do tych tekstów, że właścicielami winnic izraelskich często nie byli nawet sami rodowici mieszkańcy tego regionu, ale obcokrajowcy, którzy po prostu wydzierżawiali miejscowym swoją własność i oczekiwali tego, że w odpowiednim czasie po zbiorze winogron, po tłoczeniu tych winogron, po tłoczeniu owoców winorośli, otrzymają ten plon, otrzymają również gotowy produkt, czyli wino, które jest wytworem właśnie tamtego regionu, które jest też specyficzne i charakterystyczne dla każdej winnicy, bo wiemy dzisiaj również, tak winnice funkcjonują. Każda z nich próbuje się prześcigać, żeby mieć jak najlepsze wino, żeby wino tego miejsca było charakterystyczne i było pożądane przez innych, przez tych, którzy z wina korzystają, którzy wino lubią. Ale zanim dojdziemy do tej dzisiejszej przypowieści opowiedzianej przez Jezusa, mamy jeszcze trzy wcześniejsze teksty, a właściwie o wiele więcej tych tekstów, bo te trzy niedziele prowadziły nas właśnie do dzisiejszego słowa, które wypowiada Jezus. Zanim o tym słowie, zatrzymajmy się na moment przy pozostałych czytaniach. Niech one będą dla nas taką bazą, dadzą nam też pewną perspektywę spojrzenia na przypowieść wypowiedzianą przez Jezusa. Najpierw proroctwo Izajasza, 5 rozdział, wersety między 1 a 7. Piękna pieśń o winnicy. Komentarz w Biblii Paulistów mówi: poemat zaliczany do arcydzieł literackich Starego Testamentu. Ta pieśń, którą usłyszymy jako pierwsze czytanie, to rzeczywiście poemat wypowiedziany przez proroka. Znamy już te odniesienia, że oblubieńcem, właścicielem winnicy jest sam Bóg, winnicą jest lud Izraela i tak dalej. To jest pieśń opowiedziana przez proroka, wypowiedziana przez proroka, czy wyśpiewana wręcz przez sługę Bożego, właśnie w kierunku Boga. Opowieść o Jego umiłowanej. Opowieść skierowana do oblubieńca przez tego, który przedstawia mu oblubienicę, albo raczej przedstawia pewną historię oblubienicy. Zaczyna się to wszystko bardzo pięknie. Chciałbym mojemu umiłowanemu zaśpiewać pieśń mego ukochanego o jego winnicy. Odkryć przed ludem izraelskim to, co jest w sercu Boga. Odkryć tajemnicę Bożej miłości. I rzeczywiście w taki sposób to słowo zaczyna wybrzmiewać. winnica na zżyznym zboczu pagórka, oczyszczenie jej z kamieni, zasadzenie z szlachetnej winorośli, strażnicza wieża, tłocznia i tak dalej, wszystko, co uczynił Bóg dla Izraela i spodziewał się, że to przyniesie owoc. Ale w dalszej części tego tekstu widzimy, że tego owocu nie ma. Nie ma takich owoców, jakich można by się spodziewać. Ostatnia część dzisiejszego czytania, ostatnie zdanie, to jest drugi fragment siódmego wersetu tego piątego rozdziału proroctwa Izajasza, mówi: oczekiwał od nich prawości, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk grozy. Ano bywa tak, że Bóg doznaje zawodu na widok swojego stworzenia, albo raczej na widok postępowania swojego stworzenia, bo przecież wiemy, że każdy z nas został stworzony jako dobry. I nie chodzi tutaj teraz o żadne moralizowanie, bo myślę, że te czytania, ta liturgia dzisiejsza wcale nie musi mieć tego na celu. Ona przedstawia nam pewną rzeczywistość. I nie chodzi też o to, żeby się odwoływać do tych Żydów, którzy odrzucili Mesjasza, czy którzy nie słuchali Boga. Bardziej chodzi o to, żeby w tym słowie znów zajrzeć w swoje wnętrze, zobaczyć siebie. Zobaczyć najpierw ogrom dobra, jakie otrzymujemy od Boga, jakie otrzymaliśmy od Niego od początku naszego istnienia, od momentu naszego poczęcia, od tej chwili, kiedy zaistnieliśmy, kiedy wybuchło w nas życie, kiedy byliśmy życiem, które wybuchło w łonach naszych matek. I dobrze jest się temu przyjrzeć, dobrze jest właśnie to zobaczyć. Najpierw to, a zatem przyjrzeć się błogosławieństwu, przyjrzeć się dobroci, przyjrzeć się ogromnej trosce przedstawionej w tym poemacie jako to działanie, jako ogrom zaangażowania, jakie wkłada oblubieniec, umiłowany w winnicę, w to, co jest jego własnością. Kolejna rzecz, która od razu gdzieś tam kołacze mi w głowie, przypomnieć sobie, tak, ja muszę sobie dzisiaj znowu przypomnieć, czy chcę sobie przypomnieć, że moje życie należy do Boga, że ono jest własnością Boga. Ja je dzierżawię. To, co mam, to, co otrzymałem, to, czym Pan Bóg mnie obdarzył, ci wszyscy ludzie, wszystkie relacje, każde dobro materialne, fizyczne i niematerialne, którego doświadczam, czy którym się dzielę, które daję innym, to wszystko jest darem Boga. Jest darem Boga. Od Niego to otrzymałem. On się napracował. Drugi werset tego czytania rozpoczyna się od słowa okopał ją. Tak, może być czasami takie wrażenie, że mamy mocno okopane czy skopane życie, a przecież Bóg chce się troszczyć i robi to. On troszczy się o każdego z nas. Nawet jeśli ta troska wydaje się nam bardzo niezrozumiała albo wręcz niezwykle trudna. On się troszczy. I co mu oddam? W tych czytaniach dzisiejszych ten motyw oddawania Bogu, czyli pewnej wdzięczności albo odwzajemnienia Jego zaangażowania, może nas poprowadzić do tego, co zadziało się już w samym raju. Taka pewna aluzja do tego owocu, który pierwsi rodzice zagarnęli dla siebie. Nie byli w stanie zrezygnować, oddać swojego pożądania, oddać tego kłamstwa, które pojawiło się w ich sercach, w ich życiu. Oddać to Bogu. Momentalnie zawołać, właśnie wtedy, kiedy przyszedł szatan, kiedy to gadające drzewo zaczęło ich przekonywać, że chodzi o zupełnie inną wizję raju. Oddać to Bogu, wezwać Go, zaprosić, powiedzieć: zobacz, Ojcze, jest tak i tak. Zobacz, z czym się muszę mierzyć. Zobacz, co próbuje mnie przegabacić na zupełnie złą stronę. Zobacz to wszystko, co próbuje mi wmówić, że Ty nie jesteś dla mnie dobry. Że Twoja troska to wyrachowanie, to próba zawładnięcia moją osobą, to jakieś przekonanie o tym, że chcesz mnie kontrolować i tak dalej, i tak dalej. Siostry i bracia, zobaczcie, ile w nas jest takiego myślenia. Jak często spotykamy się, nawet jeśli my tak nie myślimy, czy nie jest to nasze codzienne myślenie, ale zobaczcie, jak często spotykamy się z tym u innych, u naszych braci i sióstr. Jak bardzo ci, którzy są w świecie, którzy żyją światem, myślą właśnie tak, że Bóg jest wyrachowany, że chce nam zabrać wolność, że to wszystko, co jest Jego przykazaniem danym z miłości, to wszystko, co jest drogą do szczęścia, które trwa aż na wieczność i które przechodzi w wieczność, to tak naprawdę jest próba zniewolenia, nałożenia jakichś kajdan i tak dalej, bo nam się ogranicza, bo jesteśmy wolni, bo my możemy, bo jesteśmy panami tego świata i tak dalej, i tak dalej. Bóg troszczy się około naszego życia, robi wszystko, żeby nam zapewnić szczęśliwą wieczność, a według Izajasza rodzimy cierpkie jagody. To nie są winogrona, to nie są owoce, które mają w sobie smak i słodycz, ale coś, co jest cierpkie, czego się nie da spożyć. Nie da się wypić takiego wina. Nie da się z takich owoców zrobić wina. Produkt, który musi być wyrzucony. Izajasz opisuje to odrzucenie. Bóg pragnie odwzajemnienia miłości, nie spotyka się z tym. Jest ogromna niewdzięczność narodu wybranego wobec Boga. Spotyka się to z konkretnymi konsekwencjami. Odwrócił swoje oblicze. Nie zapomniał, ale pokazał, co znaczy. Co znaczy, gdy człowiek odwraca się od niego. Jak bardzo niebezpieczne jest to pożądanie, to pragnienie zagarnięcia dla siebie. To jest pierwsze czytanie. I w bardzo podobny sposób odzywa się do nas psalmista, autor psalmu oznaczonego w Słowie Bożym numerem 80, którego tylko fragmenty będziemy słyszeć w dzisiejszej liturgii, bo będą to wersety 9, później od 12 do 16 i werset 19 i 20. Cały psalm, gorąco polecam, abyście siostry i bracia zapoznali się z całym tekstem psalmu, którego tytuł w edycji paulistów brzmi Spustoszona winnica pańska. A jednak tam cały czas jest to wezwanie, odnów nas, rozjaśnij nad nami swoje oblicze, abyśmy byli zbawieni. Odnów nas, Boże zastępów. Okop nas na nowo, zbuduj strażnicę. Daj nam granice. Spraw, abyśmy zaczęli na nowo przynosić owoc, abyśmy byli zdolni do tego, by oddać owoc. Nawet te owoce, które na razie rodzimy, jeśli one są cierpkie, jeśli one są gorzkie, one nie nadają się do kolejnego procesu, do tego, żeby ich użyć w ogóle w procesie fermentacji i tworzenia jakiegoś fantastycznego, bardzo wyjątkowego i charakterystycznego jednocześnie wina. Nawet jeśli nie mogą być do tego użyte, to naucz nas to oddawać, naucz nas tego się pozbywać. Spraw, abyśmy nie trzymali tego dla siebie, bo jeśli zatrzymam dla siebie te słodkie owoce łaski, dobra, błogosławieństwa, jeśli będę je trzymał tylko i kisił w sobie, no niestety, one też mogą się zepsuć. Dary Boże, łaska, każdy z możliwych charyzmatów, jeśli będzie wykorzystany tylko i wyłącznie przeze mnie i będę sądził, że jestem właścicielem tego wszystkiego, to nie przyniesie to żadnego owocu, po prostu się zepsuje i zepsuje mnie również. Dar ostatecznie może być pokusą, jeśli jest zatrzymywany jedynie dla siebie. Święty Paweł powie o tym wyraźnie w pierwszym liście do Koryntian. Gdybym nie miał miłości, to jakikolwiek dar na nic się nie przyda. Będę jak cymbał, bo nie mam miłości. Właśnie, bo nie rozpoznaję miłości Boga, nie dam się jej zachwycić, a jeśli nie daję się zachwycić miłości Boga, to jak mogę kochać siostry i braci, jak mogę w ogóle kochać siebie również. Nie mam wtedy miłości, nie jestem do niej zdolny, przecież zostałem stworzony przez Boga, który jest miłością, więc jestem zdolny do miłości. Jaki jest mój wybór? Jaki jest mój wybór? Nawet w chwili grzechu, nawet w chwili tego doświadczenia goryczy zła, tego gorzkiego smaku pokusy, tej cierpkości w sercu, w życiu, kiedy wchodzę w grzech. Jeśli tego doświadczam, dlaczego mam tego nie oddać? Dlaczego mam nie wołać za psalmistą? Odnów nas, Boże, odnów. Rozjaśnij nad nami swoje oblicze, abyśmy byli zbawieni. Pozwól nam żyć, a będziemy Cię chwalić. My już nie odstąpimy od Ciebie. Cały ten tekst, pomimo wylewającej się goryczy z powodu niewierności, odstępstwa, odejścia, braku przyniesienia owoców, podobnie jak to proroctwo Izajasza, jednak daje nadzieję, bo jest wołanie I jest przekonanie, że Bóg tak tego nie zostawi, że On przyjdzie z pomocą, że On da blask swojego oblicza. I wtedy, kiedy się wpatruję w blask oblicza Boga, kiedy mam czas na adorację, na czytanie Słowa Bożego, na siedzenie w Eucharystii, znaczy na to doświadczenie spotkania z Chrystusem, spotkania z Bogiem w Eucharystii, wtedy zaczynam przynosić owoc. To jest słońce, które sprawia, że to, co we mnie dobre, dojrzewa do pełni fantastycznego smaku. Zatem idźmy dalej. List apostoła Pawła. Tak myślałem, żeby zatrzymać się przy nim dopiero na końcu, ale spróbujmy teraz. W takiej kolejności będziemy słyszeć dzisiejsze czytania. Zatem 4 rozdział listu do Filipian. To jest fragment, który nosi tytuł Różne napomnienia. I nie znajdziemy tutaj żadnego, albo przynajmniej jeśli będzie jakiś komentarz w którymś wydaniu Słowa Bożego, to ten komentarz będzie bardzo krótki, bardzo lapidarny, suchy wręcz. Będzie tylko kilka odnośników do innych miejsc w Biblii, które podejmują podobne tematy, które wspomina święty Paweł. Zaczyna się ten tekst w dzisiejszej wersji, którą usłyszymy w liturgii słowa, od stwierdzenia o nic się już nie martwcie, ale warto cofnąć się o 2 wersety. Tam przeczytamy takie zdania. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz mówię, radujcie się. Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. I tak dalej, i tak dalej. I wreszcie ostatnie 2 zdania tego fragmentu. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co usłyszeliście i zobaczyliście we mnie, a Bóg pokoju niech będzie z wami. Ktoś może powiedzieć, no święty Paweł znów tutaj trochę przesadza, daje siebie za wzór. Dobrze, owszem, Paweł mówi o tym, by go naśladować tym, co sam poznał i czym dzielił się z mieszkańcami Filipi, aby naśladować to wszystko, czym żył. Bo słowo znajdowało potwierdzenie w jego życiu. To, co można było zobaczyć u Pawła, znajdowało się w słowie, które głosił. A przecież nie głosił siebie, nie mówił swojej Ewangelii, nie mówił o sobie podczas głoszenia Ewangelii, ale mówił o Chrystusie, pokazywał moc Chrystusa, pokazywał ogrom łaski, którą Bóg przez Chrystusa daje każdemu człowiekowi. Pokazywał Chrystusa, który jest synem Ojca, który ma to usposobienie syna, jak słyszeliśmy w zeszłym tygodniu. I to usposobienie syna, to posłuszeństwo pozwoliło mu iść na krzyż i tak dalej, oddać wszystko Ojcu. I Paweł chce robić dokładnie to samo, oddać wszystko Ojcu. On się nie boi, on się nie lęka tego, że napisze ten list już teraz do mieszkańców Filipi, czy wtedy, kiedy był u nich i głosił im Chrystusa. On się nie lęka o to, że musi teraz dla siebie coś zagarnąć. On wie, że wszystko, co mówił, wszystko, co głosił, wszystko, co pokazywał, należy do Boga. On może wrócić do Jerozolimy, tam dać się związać, głosić Ewangelię, popłynąć do Rzymu, głosić Ewangelię i wreszcie oddać życie dla Chrystusa. Wszystkie owoce, które mógłby sobie przypisać, on oddaje Bogu. On rzeczywiście daje Bogu. Wszystko, absolutnie wszystko. I dlatego może powiedzieć, naśladujcie mnie, to znaczy bądźcie wolni w Chrystusie, radujcie się Nim, miejcie łagodne serce, po prostu dawajcie Bogu wszystko. To, co jest dla was trudne, co jest pewnym ościeniem, co jest kłopotem, problemem, doświadczeniem, radością, pokojem, tym, co jest dla was doświadczeniem, również przeżyciem miłosierdzia, dawajcie to Bogu. Dawajcie to Bogu. A Bóg pokoju będzie z wami. Tak, wtedy będziecie mieli pokój. Bo nie będziecie się troszczyć i myśleć o tym, że coś musicie zagarnąć dla siebie. Będziecie otwarci na to, co jest darem Bożym. No i spróbujmy teraz zatrzymać się przy tym fragmencie Ewangelii Mateusza. 21 rozdział, od 33 do 43 wersetu. Tydzień temu była mowa o dwóch synach. Dzisiaj znów wracamy do dzierżawcy, do tych, którzy pracują w winnicy, do tych, którzy mają pewną władzę, którzy wiedzą, którzy znają właściciela. Jezus nie przez przypadek opowiada tę przypowieść arcykapłanom i starszym ludu. Tu jest odpowiedź na pytanie, które postawiono mu wcześniej. Jakim prawem czynisz to wszystko, co możemy u ciebie zauważyć? Kto ci dał taką władzę? I ta przypowieść daje odpowiedź. Chrystus pokazuje wyraźnie. Jest syn, jest ojciec, który daje syna, bo łudzi się, bo ma taką nadzieję, bo tak bardzo wierzy, że tego syna uszanują i nie będą zagarniać dla siebie tego, co jest tylko owocem w winnicy. Uszanują syna, zobaczą, że lepiej jest oddać niż brać dla siebie. Ale wiemy doskonale, jak się to skończyło i siostry i bracia, kiedy Jezus jeszcze w redakcji świętego Jana, w Ewangelii świętego Jana w 15 rozdziale będzie mówił o tym, że to On jest prawdziwym krzewem winnym, że my jesteśmy latoroślami. Kiedy sobie próbowałem w głowie jakoś przypomnieć ten tekst, to przyszło mi też na myśl takie porównanie, że rzeczywiście Jezus jest prawdziwym krzewem winnym, który według świętego Pawła z tego hymnu o kenozie w liście do Filipian został obrany ze wszystkich możliwych owoców. Nie miał nic. Nie miał nic. Został co więcej, używając tego porównania i bardzo jasnej analogii dla Żydów, został wyciśnięty z każdej kropli krwi. Myśmy wycisnęli go w tej tłoczni. Tak, może ktoś powiedzieć, dobrze, to było dawno temu, ręce Rzymian, myśli i pragnienia, decyzje żydowskie i tak dalej, nie jestem za to odpowiedzialny. Siostro i bracie, zróbmy sobie szczery rachunek sumienia, zobaczmy, ile razy wyciskamy krew z Chrystusa, ile razy miażdżymy Go. Jak często jednak nie zwracamy uwagi na Boga, jak bardzo chcemy czasami zagarnąć coś dla siebie, I oskarżamy Boga o to, że nam odbiera, że nam zabiera. To jest bardzo trudne doświadczenie w momencie śmierci kogoś bliskiego. Ostatnio znów usłyszałem pytanie, trudne pytanie. Dlaczego Bóg mi zabrał? Dlaczego Bóg mi zabrał? Sam nie wiem, jakbym zareagował w podobnej sytuacji. A Ewangelia, całe Słowo Boże, dąży właśnie do tego momentu, gdzie my zabieramy życie Synowi Bożemu, odbieramy Mu to życie, bo nam się wydaje, że to życie należy do nas. I co robi ojciec? Co robi właściciel winnicy? Co robi ten oblubieniec? Co robi umiłowany? Ano kocha dalej. Kocha bardzo mocno. Dopiero co przeżywaliśmy pierwszy piątek miesiąca. To spojrzenie w serce Jezusa. Tak, Bóg ma dla nas serce, pomimo tego, że to serce jest ciągle ranione, że spotyka się z odrzuceniem i tak dalej, i tak dalej. Bóg ma dla nas serce. Bóg chce, żebyśmy przynosili owoce. I nawet ta zapowiedź, którą przytoczyłem na początku dzisiejszego naszego spotkania, że to Królestwo Boże zostanie zabrane arcykapłanom, starszym, uczonym i dane narodowi, który wyda jego owoce, czyli dane tym, którzy będą oddawać owoce, którzy zdadzą się na Boga, a nie będą próbować wszystkiego zagarnąć dla siebie, to również jest wezwanie, to jest nadzieja dla Izraelitów, to jest nadzieja dla tego narodu. Nie bój się oddać, nie bój się zrezygnować, nie bój się tego, że stracisz, bo jeśli stracisz, to możesz zyskać Boga, możesz Go zyskać. Bo czasami naprawdę jest tak, że rzeczy, które posiadamy, nawet dary, łaska, duchowe życie, które mamy w sobie, może być przeszkodą w spotkaniu z Bogiem. Mogę być tak bardzo zapatrzony w siebie, tak bardzo dbać o moje życie i traktować je jako swoją własność, że nie dam tego Bogu, że spotkania z Chrystusem na modlitwie będą tylko litanią poświęconą temu, co udało mi się zrobić, temu, kim jestem, jaki jestem, jak dobry jestem dla innych czy dla siebie. A nawet dziękczynienie może być podszyte właśnie tym, bo mi się to należy, bo przecież jestem dobry dla Ciebie, Ojcze, jestem dobry dla innych, więc daj mi, oddawać. Nie bać się straty, nie bać się rezygnacji, nie bać się tego, że Ojciec Niebieski zaopiekuje się i to o wiele lepiej niż ja owocami mojego życia. Pomódlmy się, siostry i bracia, za siebie nawzajem, abyśmy mieli takie myślenie, abyśmy tak żyli, abyśmy w ten sposób oddawali Bogu chwałę. Amen.
Bogu niech będą dzięki.